Kochani, chciałbym was zachęcić do tego, jeśli macie Biblię papierową, to wyjmijcie papierową, jeśli nie, komórka w rękę. Będziemy się przyglądać dzisiaj trzem wersetom. Sorry, zapomniałem. Będziemy się przyglądać trzem wersetom, więc jest to na tyle krótka część tekstu, że chciałbym bardzo mocno, żebyście mieli to przed oczyma. I żeby jeśli to możliwe, apostoł Jan, bo z jego pierwszego listu będziemy dzisiaj czytać, wymalował przed nami pewien obraz. O, widzicie, nie ma mojego pulpitu i się nie mieszczę.
Duża Biblia.
A duża Biblia, tak jest. Dobra. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że nic nie poleci. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewien fragment właśnie, tak jak powiedziałem, z pierwszego listu Jana, gdzie mówi on o trzech etapach wzrostu. To jest tytuł naszego dzisiejszego rozważania, trzy etapy wzrostu. I tak jak powiedziałem, są to trzy wersety i chciałbym, żebyśmy, o ile to możliwe, zobaczyli je. To jest pierwszy list Jana, rozdział drugi. Wersety od 12 do 14. Pierwszy list Jana, rozdział drugi. Wersety 12-14. Jest? Gotowi? Macie? Dobrze się czujecie? Uśmiechnąć się przez maseczki, tak żebym widział. Piszę wam, dzieci, gdyż ze względu na jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. Piszę wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzi, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż poznaliście ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzi, gdyż jesteście mocni i mieszka w was Słowo Boże i zwyciężyliście złego. Dlaczego uważam, że Jan pisze tutaj o trzech etapach wzrostu? Mamy tutaj trzy kategorie ludzi. Dzieci, młodzi, czy młodzieńcy, jeśli macie inne tłumaczenie, i ojcowie. I pytanie, które możemy sobie zadać, to czy Jan myśli w kategoriach fizycznych? To znaczy, czy naprawdę myśli tylko o małych dzieciach, o młodzieńcach i ojcach? No jeśli tak, to musielibyśmy powiedzieć, że zupełnie pomija kobiety, ponieważ każdy jest, że tak powiem, rodzaju męskiego. Nie, Jan pisze do całego Kościoła. I no nie chciałbym się za dużo na tym skupiać, ale myślę, że jest to oczywiste, że nie mówi o fizycznych kategoriach wzrostu. O dzieciach, młodzieńcach i ojcach. Myślę, że jest to dla nas jasne i nie trzeba tutaj dużo argumentować, że mówi on o duchowej rzeczywistości, i że jak w innych fragmentach kobiety są tutaj zawarte. Pamiętajcie, bracia, że kiedy Biblia mówi bracia, to jest to w języku angielskim gender inclusive, czyli kobiety też tam są zawarte. I tutaj tak samo, to też jest o was, drogie siostry. I jeszcze zanim zacznę omawiać takie meritum dzisiejszego rozważania, to chciałbym jeszcze zauważyć, że jest tutaj jak refren użyte słowo gdyż. Gdyż. Czasami w innych tłumaczeniach możecie mieć że. Tak? Jest. Czyli ktoś, przynajmniej jedna osoba ma takie tłumaczenie, gdzie jest słowo że. Jest to zarówno słowo gdyż, jak i że. To jest tłumaczenie tego samego greckiego słowa choti i Myślę, że bardzo ważnym jest to, co zresztą na przykład w tłumaczeniu Zaręby możecie zobaczyć w przypisie, że oba znaczenia są poprawne. Gdyż choti może mieć też znaczenie przyczynowe, że. Uważam, że Jan specjalnie używa akurat tego, ponieważ chciałby, żebyśmy myśleli w tych dwóch znaczeniach. To może być dla nas ważne później, chociaż nie najważniejsze, ale chciałem to zaznaczyć. Dobrze? Czyli po pierwsze, mamy do czynienia z duchową rzeczywistością. Dzieci, młodzieńcy i ojcowie to są duchowe kategorie. I po drugie, ten refren, gdyż ma też znaczenie przyczynowe, że. Ok? Jesteście ze mną, czy idziecie do domu? Dobrze się czujecie?
Dobrze.
Dobrze. Alleluja.
Amen.
Amen. Preach it, brother. Normalnie, chwała Bogu. Mateusz Wichary jest w Tanzanii i możemy zobaczyć, jak tam inna duchowość, nie inna rzeczywistość. Tańczymy do zbierania ofiary i wieczerzy. Alleluja. Słucham, trzeba kolektę taką zrobić, definitywnie. Henry ułoży choreografię i będziemy, wiecie. Widzę, że oglądaliście. Alleluja. Tak jest. To, że kazali nam maseczki nałożyć, nie oznacza, że musimy być smutni, nie? Pan jest dobry. Duchowa rzeczywistość, przyczynowość, choti. Trzy kategorie ludzi, dzieci. I teraz zobaczcie, że mamy trzy wersety i trzy kategorie i dwa powtórzenia. To znaczy każda kategoria ma dwie jak gdyby linijki tekstu sobie poświęcone. Tak? Marysia wie, że to jest paralelizm jaki?
Syntetyczny.
Alleluja! Patrzcie normalnie, widać, kto był na szkoleniu z egzegezy. Więc mamy dwie linijki tekstu poświęcone tej samej kategorii ludzi. I tak jak tutaj ktoś zauważył, syntetyczne to znaczy, że mamy połączyć ze sobą to, co jest napisane w obydwu tych linijkach poświęconych danej kategorii i wtedy zobaczymy całość przesłania, które Jan chciał nam zawrzeć. Jeśli zapytasz się, dlaczego zrobił to tak, a nie inaczej, no Żydzi to uwielbiali. Tyle mogę ci powiedzieć. I pewnie dlatego to zrobił. Więc pierwszą kategorią są dzieci. I zwróćcie uwagę na to, że pierwsza linijka, czyli 12 werset, pisze wam dzieci, gdyż. Ze względu na jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. Słowo dziecko w naszym wersecie, w wersecie 12, to greckie słowo tekton, które oznacza tego, który właśnie się narodził. Pomyśl o tym przez chwilę. Pisze wam ci, którzy dopiero co się narodziliście. Pisze do was ci, którzy właśnie wyszliście z łona. Pisze wam, bo wasze grzechy są przebaczone. Powiedzcie mi, patrząc na tą duchową rzeczywistość wzrostu, czy kiedy rodzimy się na nowo, kiedy rozpoczynamy swoją wędrówkę w życiu chrześcijanina, bo tak jak mówię, nie chodzi tutaj o fizyczną rzeczywistość, to czy jest coś ważniejszego? Czy jest coś innego, czym byśmy żyli, kiedy narodziliśmy się na nowo? Przypomnijcie sobie ten moment, w którym ktoś głosił wam Ewangelię i kiedy narodziliście się na nowo, kiedy oddaliście swoje życie Jezusowi. Przypomnijcie sobie ten moment i poprzypomnijcie sobie, jak bardzo ważny dla was właśnie był ten jeden aspekt. Grzechy są przebaczone. Alleluja! No nie chcę was zasypywać kolejny raz moim świadectwem, ale ja pamiętam. Jak w lutym 2000 roku, prawie 21 lat temu, w ośrodku dla bezdomnych narkomanów w Budach Zosinych, Jacek Kotarski zadał to pytanie, czy jest ktoś na sali, kto chciałby oddać swoje życie Jezusowi. I ja jako jedyny na sali wystrzeliłem do przodu, uklęknąłem przed Bogiem i zacząłem wyznawać swoje grzechy. I dzisiaj 21 lat później, 21 lat trzeźwy i pastor. Bo kiedy rodzimy się na nowo, nie ma dla nas ważniejszego przesłania, nie ma dla nas ważniejszej rzeczy i nie ma nic w ogóle ważniejszego niż właśnie to przebaczenie grzechów. Alleluja! tygodniu modliłem się o człowieka bezdomnego, który kiedyś pracował za granicą, miał bardzo dużo pieniędzy. Dzisiaj śpi na melinie. Alkohol go zniszczył. I tym proroczym tekstem ze Starego Testamentu, który dobrze znacie i pewnie też w podobnych sytuacjach cytujecie, ogłaszałem, że lata, które zjadła szarańcza, mogą być odbudowane w Chrystusie Jezusie. Dlaczego mówię mogą być? Jeśli się nawróci. Ponieważ ten moment wejścia nie ma w sobie nic ważniejszego. Jeśli ktoś głosił ci Ewangelię bez Ewangelii, to lepiej wróć do fundamentów i zastanów się. Tak? Wiecie, o czym mówię. Nie będę tego rozwijał, bo nie mam na to czasu, ale jeśli ktoś ci powiedział, że Bóg jest dobry i ma plan dla twojego życia, to powiedział ci prawdę, ale tylko jej część. Okej? Okay? Powiedział ci tylko jej część. My musimy głosić Ewangelię, a nie 1/10 Ewangelii. I tu znowu zapędzam się w dygresję, na którą nie mam czasu, ale dobrze, doskonale o tym wiecie, że musimy głosić Ewangelię, a Ewangelia zaczyna się od złej nowiny. Mimo że jest dobrą nowiną, ale zaczyna się od złej nowiny. Jesteśmy grzesznikami. Dobrą nowiną jest to, że w Chrystusie nasze grzechy są przebaczone. Amen?
Amen.
Więc nie ma ważniejszej rzeczy, ale to nie jest wszystko, co Jan mówi do dzieci. Ponieważ za chwilę, ze względu na Jego imię, oczywiście ma na myśli imię Jezusa, zostały wam odpuszczone grzechy, ale w pierwszej części 14 wersetu mówi: napisałem wam dzieci, gdyż znacie, poznaliście Ojca. Napisałem wam dzieci, gdyż poznaliście Ojca. I jest bardzo ciekawa sytuacja, której wy raczej nie widzicie. Mianowicie w tym 14 wersecie nagle Jan używa innego słowa na dziecko. Już nie tekton, o którym wspomniałem wcześniej, które oznacza tego, który się narodził, ale już używa słowa paideia. Z czym się kojarzy nam paideia?
Pajda chleba.
Pajda chleba, bardzo dobre skojarzenie. A coś jeszcze, tak w kontekście dzieci? Bo raczej chleba z dziećmi nie jest. Oj, ludzie, dobra. No, z czym? Pedagogika i edukacja. Halleluja. Nauczycielka, widać, musiała się odezwać. Wykładowca. Tak, to jest właśnie to słowo, od którego pochodzi słowo pedagogika, edukacja. Wszystko, co związane z edukacją dzieci wszelako pojętych. Wpadam ciągle w tą dziurę. Ale to, co jest ważne, to jeśli chodzi o język grecki, to paideia oznacza dziecko, ale już dziecko, które jest zdolne do procesu poznawczego. Ja nie jestem psychologiem ani pedagogiem, ale chodzi mi o to, że tekton oznacza tego, który się narodził. A paideia to już jest dziecko, z którym można się dogadać. Rozumiecie? To już jest dziecko. Ja wiem, że uczymy od niemowlaka, tak? Ale chodzi mi o to, że to już jest dziecko, które może uczestniczyć w procesie nauczania. Okay? Czy to jest jasne? Rozumiecie, o co mi chodzi? Każdego pedagoga na sali przepraszam, jeśli powiedziałem coś nie tak. Natomiast bardzo ważny aspekt, który musimy wyłapać, a nie widać go niestety w tłumaczeniach, ponieważ jedno, drugie i drugie słowo greckie tłumaczymy jako, no właśnie, dziecko. Przebaczenie grzechów to jest start. Ale przecież nie możemy na tym się zatrzymać, prawda? I jak widzimy, Jan jedną z następnych rzeczy, które robi, to mówi: poznajecie Ojca. W tygodniu na grupie domowej rozmawialiśmy o tym, zresztą to jest ten temat w Kościele znany i problem rozpoznany na szczęście, że każdy z nas ma obraz Ojca. A skąd ten obraz ma? Z domu. Dlatego ja w moim własnym przypadku, jeśli miałbym na Boga Ojca spojrzeć tak jak na mojego Ojca, to jest ostatnia osoba na tej ziemi, którą chciałbym znać. Mój ojciec nie żyje, ale w takim sensie mówię o wspomnieniach, tak? I to, czym Bóg się musi zająć w naszym życiu, to pewna, użyję słów Piotra Sinofa, redefinicja obrazu Ojca w naszym życiu. Amen? Wiecie, o czym mówię. Musi nastąpić redefinicja żeby ten zniekształcony i rozbity obraz, który został wydrukowany w naszej podświadomości poprzez naszych upadłych ojców, oczywiście nie wszyscy takich mieli, ale mówię o pewnym problemie społecznym, żeby teraz mogli śmiało zobaczyć, że Bóg jest dobry i Jego łaska trwa na wieki. I jeżeli my naszym dzieciom nie dajemy skorpiona albo kamienia, kiedy prosi nas o chleb albo o coś dobrego, to o ileż bardziej Ojciec Niebieski da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Tak? Teraz my musimy zrozumieć, że Bóg chce nas przeprowadzić przez proces redefinicji, żebyśmy zrozumieli, że Bóg to jest nasz tata, Abba, Ojciec. I jest absolutnie, totalnie inny niż nasz ojciec fizyczny, ziemski. Kiedy oglądaliśmy chyba 4. czy 5. odcinek tego kursu Więcej niż fan, tam jest ta konfrontacja syna z ojcem, gdzie syn mówi: Bóg nie jest taki jak ty. Pamiętacie? Bóg nie jest taki jak ty. I ten ojciec stoi za nim, mówił i nie powiedział nic, bo musiał się skonfrontować z tym faktem, który jego syn mu mówi. Bóg nie jest taki jak ty. Ja wiem, że ciągle powtarzam ten obraz, kiedy mówię na ten temat, ale to jest coś, co zapadło mi w pamięć. Gdzie czytając jedną książkę, jeden autor powiedział, że on zrozumiał, co to znaczy Abba, w Piśmie Świętym, w momencie, kiedy pojechał do Izraela i na plaży w Jafie opalali się gdzieś tam po prostu plażing, smażing, i w pewnym momencie zobaczył dziecko, młodego chłopca, który nadepnął na coś, skaleczył się w nogę i wybiegał z wody z rękoma wyciągniętymi i krzyczał: Abba, 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 a ojciec wstał, wyciągnął ręce, złapał go, kiedy to dziecko wbiegło mu w ramiona, zakręcił tam, ucałował nóżkę, przytulił, ukoił. I właśnie tak Jezus uczy nas obrazu Ojca, redefiniując to, co to znaczy. I kiedy narodzimy się na nowo, kiedy jesteśmy tymi, którzy się narodzili i zrozumiemy, że nasze grzechy są przebaczone, następny jest obraz Boga. Kiedy Bóg buduje w nas tożsamość tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a skoro dziećmi, to i dziedzicami. Kiedy buduje w nas tożsamość tego, że tak naprawdę przemawiam teraz do książąt i księżniczek w Królestwie Bożym. Tak czy nie? Bo skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, to i dziedzicami. I ta tożsamość, w zeszłym roku w wakacje, tak, mieliśmy cały kurs, serię kazań poświęconych tożsamości, więc zapraszam na stronę, można odsłuchać. Kiedy mówiłem właśnie o tym, jaka jest nasza tożsamość w Chrystusie i kim jest Bóg jako Ojciec, to jest budowane w nas w tym właśnie pierwszym okresie. Ale powiedzcie mi, czy to jest normalne w świecie fizycznym, gdzie dziecko zatrzyma się na tym etapie wpadania w ramiona ojca i krzyczenia i wołania Abba? Słucham?
Znaczy, gdzie dalej?
Gdzie dalej? Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że ta relacja, ona nigdy nie znika, to nie jest tak, że ona przestaje być ważna, ona nigdy nie znika, ale we wzroście pojawia się odpowiedzialność. A z odpowiedzialnością idą też zasady, które wprowadzamy w relacje nie po to, żeby uczynić prawo, tylko po to, żeby pobudzić do wzrostu, do rozwoju, żeby ktoś nie zatrzymał się w pewnym miejscu, w którym nie powinien się zatrzymać. Więc mamy dzieci. I mamy dzieci, które się rodzą, i mamy dzieci, które są zdolne do nauki. Dziecko zdolne do nauki to dosłownie oznacza słowo paideia. I później w tej naszej kanapce trzech rzeczy mamy ojców. Oni są po środku, ale my ich na razie zostawimy. Ponieważ tutaj akurat w tej rzeczy będziemy trzymać się nie porządku tekstu, ale porządku fizycznego, logicznego, po to, żeby pewną rzecz zobaczyć. Dobrze? Możemy to zrobić, tak? Czyli przeskakujemy teraz do młodzieńców. Piszę wam, młodzi. Zwyciężyliście złego. Walka duchowa. Macie tak, że jak mu pojawia się temat walka duchowa, to od razu tak się poprawiacie na kanapie. Gotowy? Już? Na rozkaz. Alleluja! Gdzie trzeba gromić? Skąd wygonić? No to trzeba. Co że trzeba zrobić? Idziemy! Modlić się! Rozkazywać! Autorytet! Za głośno to nie ściszcie.
Dobrze jest.
Jak to się mówi, używam daru, który Pan mi dał. Autorytet! Zwyciężyliście złego! Słuchajcie, jest okres, kiedy uczymy się ojcostwa, ale jest też okres, kiedy idziemy i podbijamy świat! Ponieważ Królestwo Boże rośnie, Królestwo Boże się rozprzestrzenia i Bóg dał nam autorytet nie po to, żebyśmy go schowali w pudełko i cieszyli się, że go mamy i odłożyli go na półkę, ale po to, żebyśmy szli i w myśl Jozuego, tak jak jest napisane, każde miejsce, na którym twoja noga stanie, dam ci, tak mówi Pan. I idziemy do nowych miast, do nowych przestrzeni, do nowych organizacji, do nowych skupisk ludności, do nowych grup, grup kulturowych, do niezdobytych grup kulturowych. Idziemy i zanosimy Ewangelię. Zwyciężyliśmy złego. Oczywiście zapędziłem się w mówienie o wyjściu na zewnątrz, a może powinienem zacząć od tego, że zwyciężamy też diabła w swoim życiu, we własnym życiu. Jesteśmy w stanie wygonić diabła ze wszystkich pudełek w naszym życiu, ze wszystkich sfer i przestrzeń, gdzie jeszcze ma swoje przyczółki i jesteśmy też w stanie pokonać jego główne narzędzie przeciw nam, czyli grzech i pokusę. Zwyciężamy diabła, zwyciężamy złego, ponieważ jestem przekonany, że to złe, poneru, tutaj jest z dużej litery, złego, tego, który jest zły. Tak samo jak w modlitwie pańskiej, zbaw nas od tego, który jest zły, od poneru, od diabła, szatana. Zwyciężyliśmy złego, zwyciężamy złego w naszym życiu. Nasze życie staje się wolne. Nasze myśli stają się wolne i tą samą wolność niesiemy ludziom, ponieważ zaczynamy rozumieć, do czego jesteśmy wezwani i do czego jesteśmy powołani. I jesteśmy w tym mocni. Jesteście mocni, mówi Jan młodzieńcom. Zwyciężyliście złego i jesteście mocni. Znowu trochę greki, sorry, że dzisiaj dużo greki, ale tak mi się jakoś czytało. Ischuros to jest mocni w walce i zdolni do pokonania kogoś. Więc ten język jest militarny. Słowo, którego Jan używa, jest militarne. Ono oznacza zdolni do, mocni w walce i zdolni do tego, żeby pokonać przeciwnika. Tacy są młodzieńcy. Power! Moc! Autorytet! Chodzenie w zrozumieniu tego, kim jesteśmy w Chrystusie Jezusie. I na tym bardzo wielu młodych chciałoby się zatrzymać. Bo po co nam studiowanie słowa? Oczywiście, kiedy Jan pisał te słowa, kanon Nowego Testamentu jeszcze nie istniał w takiej formie, w jakiej mamy go dzisiaj. Więc można zastanawiać się, czy mówi o Jezusie Chrystusie jako żywym Słowie Boga, które mieszka w nas. W myśl tego, co Paweł pisze, że Chrystus w was, nadzieja chwały. I to żywe Słowo Boże mieszka w was, ten wcielony Jezus Chrystus. Ale znowu myślę, że Jan ma na myśli tą podwójność znaczeniową tych słów. Ponieważ jest mnóstwo fragmentów w Słowie Bożym, gdzie Słowo Boże oznacza Słowo Boże w sensie spisanym. W sensie pism. Czy to Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu. Czy jednych i drugich. Jak mówi Piotr o listach Pawła, mówi, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które tak jak i inne pisma. Ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. Są też teksty, które wprost pisma Nowego Testamentu nazywają pismami. Słowo Boże mieszka w was. Wiecie, nie chcę iść za daleko, nie chcę przekraczać pewnych ram, ale kiedy patrzę na młodzież, nie fizycznie, tylko młodzież w Chrystusie i patrzę na ludzi, którzy zwyciężają złego, są mocni w walce, to myślę sobie o tym, że jest jeszcze jedna rzecz, o której mówi Jan i która jest albo przyczyną ich upadku, albo przyczyną ich sukcesu. To jest pytanie, czy Słowo Boże mieszka w was. Wiecie, że lubię bardzo zdanie, które w Polsce na konferencji wypowiedział Randy Clark. Swoją drogą były baptysta. Któremu kiedyś z różnych względów mówię to jako prezbiter baptystyczny. Także dobrze słuchać, co mówię, a czego nie mówię. Któremu kiedyś z różnych względów Kościół Baptystów podał lewą stopę wspólnoty. On powiedział na konferencji w Polsce, że baptysta to jest bardzo dobry materiał na osobiste spotkanie z Duchem Świętym. Bo baptysta ma kręgosłup teologiczny i moralny. Teologiczny i moralny. I kiedy baptysta spotyka Ducha Świętego, to nie zwariuje. Czemu? Bo ma kręgosłup teologiczny i moralny. Nie chcę tutaj oczywiście mówić o samym baptyzmie, bo mówię o studiowaniu Słowa. Mówię o tym, że Słowo Boże mieszka w nas. Ale mówię o tym, że ten aspekt przywiązania do Pisma Świętego jako kanonu, jako pręta mierniczego, który wyznacza naszą służbę, on bardzo często sprawia, że w takich rzeczach, jak wspomniane wcześniej, walka duchowa i moc, silni jesteście, że my nie wariujemy i nie zapędzamy się w jakieś praktyki, które z Pismem Świętym to nie mają nic wspólnego. I patrzę na młodzież, na młodych w Chrystusie i cenię sobie siłę i cenię sobie to, że zwyciężają złego, ale patrzę na ten trzeci element. Czy Słowo Boże mieszka w was? Bo ten element jest moim zdaniem ważący, jeśli chodzi o to, czy pójdą dalej, czy nie. Czy to jest jasne, o czym mówię? Co to znaczy, że Słowo Boże mieszka w nas obficie? To znaczy, że scrollujemy Facebooka i czytamy wersety, które wkleili inni? A może oglądamy filmik na YouTubie? A może raz na tydzień przychodzimy na nabożeństwo, żeby posłuchać, co pastor przygotował? Co to znaczy, że Słowo Boże w nas mieszka? Może mamy taki kalendarzyk w domu, gdzie odfajkujemy to, że byliśmy na grupie domowej, byliśmy na nabożeństwie, słuchaliśmy kazania. W seminarium pamiętam, jak mieliśmy taki żart, o, niedziela się zbliża, muszę znowu Biblię poczytać, żeby kazanie napisać. To był żart. Żartowaliśmy tak do siebie nawzajem. Co to znaczy, że Słowo Boże w nas mieszka? Znowu tekst, który słyszeliście, ale tekst, który bardzo lubię, on bardzo mocno wpływa na moją duchowość. Smith Wigglesworth, który powiedział, że chciałbym być tak pełny Słowa Bożego, że gdyby przejechał po mnie walec, to żeby nie wyszło nic innego. Kiedyś tego Smitha, właśnie Wigglesworta, wspomnianego przeze mnie, młody student, zapytał w pociągu, ponieważ jechali razem. Student wszedł do przedziału, wyjął gazetę, jakąś książkę. Smith Wigglesworth wyjął Biblię i ten student zadał mu pytanie: jaka jest tajemnica mocy duchowej w twoim życiu? Mówi: chcesz wiedzieć? To wyrzuć to, a zamień na to. Oczywiście powołuje się na człowieka, który uczył się czytać na Piśmie Świętym. Powołuje się na człowieka, który, jak sam wyznał pod koniec swojego życia, w życiu nie przeczytał żadnej innej książki. Ktoś mu zarzucił, że no tak, nigdy nie przeczytałeś żadnej innej książki, a napisałeś 4. On mówi: nie napisałem. To są transkrypty moich kazań, które ktoś zebrał i wydał w formie książki. Mamy je do dzisiaj, ja je mam na półce. Ale on sam nie przeczytał żadnej innej książki, tylko Biblię. Co to znaczy, że Boże Słowo mieszka w nas? Co to znaczy, że ono w nas przebywa, w nas żyje? Nie słyszałem. Trwa i wykonuje w pracy. Myślę, że jedyne to, co chciałbym powiedzieć, to to, że to nie oznacza, że scrollujesz Facebooka i poczytasz wersety, które inni wkleili. I to nie oznacza, że obejrzysz filmik na YouTube. I to nie oznacza też, że przeczytasz jakąś książkę raz na miesiąc, w której ktoś cytuje Biblię. To znaczy, że czytasz słowo, karmisz się słowem i wypełniasz nim myśli. Tak, aby w twoim życiu doszło do rzeczywistości to, o czym pisze list do Kolosan, że o tym, co w górze myślicie. Śpiewasz słowo, modlisz się słowem, czytasz słowo, chodzisz słowem. I w końcu mamy trzecią kategorię ludzi. I tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że ten ostatni element jest kluczowym. Nie jedynym, ale kluczowym. Jeśli chodzi o podejście do tego trzeciego elementu. Więc teraz patrzymy na tą naszą kanapkę i patrzymy na to, co w środku. I powiedzcie mi, czym się różni pierwsze poselstwo do ojców od drugiego poselstwa do ojców? Dobrze się czujecie? Jesteście tutaj? Czym się różni pierwsze poselstwo do ojców od drugiego?
Inne słowo pracuje.
No już na taką minę to bym was nie wrzucał. Niczym. Absolutnie niczym. Absolutnie niczym się nie różni. Ponieważ prześledźmy to kazanie od początku. Tekton, ten, który się rodzi, doświadczam przebaczenia grzechów. Piszę ci, ty, który się narodziłeś, że nie musisz myśleć o swojej przeszłości, bo twoja przeszłość jest przebaczona. W Chrystusie Jezusie Bóg daje ci wolną, czystą kartę. Wchodzisz świeży do Królestwa Bożego, adoptowany, narodzony do rodziny Bożej i żyjesz przebaczeniem grzechów, a potem zaczynasz poznawać Boga jako Ojca. Rozumiesz to, kim jesteś i rozumiesz to, kim On jest. Zaczynasz rozumieć, co to znaczy, że Bóg to twój tata. A wraz ze zrozumieniem tego, kim jesteśmy w Chrystusie, naszej tożsamości w Chrystusie, pojawia się co? Autorytet! I rozumiemy, że Bóg dał nam moc, abyśmy deptali po wężach i skorpionach. I zaczynamy poruszać się w tej rzeczywistości duchowej, zaczynamy sami jej doświadczać i uczyć innych, że mogą to robić. Jesteśmy mocni. Doświadczamy mocy Ducha Świętego, który zstąpił na nas z nieba. I żyjemy Słowem Bożym, zanurzamy się w Słowie Bożym. Chodzimy w Słowie Bożym i Słowo Boże mieszka w nas obficie. I kiedy ten proces trwa, to w końcu dochodzimy do miejsca, w którym można o nas powiedzieć: patrz, to jest ojciec. To jest ktoś, kto zna Boga. Powiem wam ciekawostkę. Wiecie, kiedy pierwszy raz w Piśmie Świętym, jak czytamy je od początku, pojawia się sytuacja, w której ktoś, kto nie jest fizycznie potomkiem kogoś innego, nazywa go ojcem? No pewnie nie wiecie i wcale się nie dziwię, ale powiem wam. Pierwszy raz, kiedy czytacie Pismo Święte i kiedy pojawia się sytuacja, że ktoś, kto nie jest fizycznie potomkiem kogoś innego, nazywa go ojcem, to sytuacja, kiedy Eliasz zostaje zabrany w rydwanie ognia, porwany do nieba i Elizeusz krzyczy do niego, co? Ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnicą. To jest pierwsza sytuacja w Piśmie Świętym, bo później mamy Pawła i Tymoteusza, tak? Czy bardziej to Paweł pisał, ale okej, mamy później takie sytuacje, ale ta jest pierwsza, gdzie ktoś, kto nie jest fizycznie potomkiem kogoś, nazywa go swoim ojcem. I mamy tutaj sytuację, gdzie prorok, który chyba zgodzicie się ze mną, że jak czytasz, to znał Boga, miał chwilę słabości, ale to nie mówię, że był doskonały, ale znał Boga. I Elizeusz, jego uczeń, naśladowca, sługa, nazywa go ojcze mój. Bo ojcowie to są ludzie, którzy znają tego, którzy są od początku, ponieważ sami od początku swojej drogi z nim idą i dochodzi do tego, że go znają. I nie chcę powiedzieć, że nie ma tu już miejsca na rozwój, że dlatego Jan nie mówi jak gdyby nic nowego po to, że no już nie ma nic więcej, nie? No okej, jesteś ojcem, to już koniec, kropka, proces uświęcenia się zakończył, jesteś doskonały. Nie wydaje mi się. Zresztą, jeśli by tak było, to byłyby inne fragmenty Bożego Słowa, które by temu zaprzeczały. Ale myślę, że jest takie miejsce w naszym chrześcijaństwie i w naszej drodze za Chrystusem, że patrz, chcesz poznać Boga? Tu masz ojców. Czy to jest jasne, o czym mówię? Wiecie, o czym, bo tak patrzycie się na mnie niektórzy, że chyba coś pokręciłem, pomieszałem, nie? Dobrze jest? Dobrze się czujecie? Kawy nie ma. O, kawiarnie nam zamknęli, widzicie? Wiecie po co? Ja mówię całe to kazanie po to, bo chciałbym zadać wam pytanie. Bardzo ważne pytanie i nie chcę, żebyście mi na nie od razu odpowiadali. Więc proszę nie mówić od razu, co macie na myśli. OK, gotowi? Jesteście gotowi? Całe to kazanie służyło temu, żeby zadać wam to pytanie. To jest dobre pytanie, Marek, na jakim etapie jesteście, ale to nie jest pytanie, które chciałem wam zadać. To jest bardzo dobre pytanie, Marek. Zadajcie sobie to pytanie, ale to nie jest pytanie, które miałem na myśli. Ja chciałem wam zadać pytanie, jak myślicie, którzy ludzie powinni stać na czele wspólnoty? To jest pytanie, które chciałem wam zadać. Są wśród nas tacy, którzy bardzo chętnie na przodzie wspólnoty widzieliby młodzieńców. Bardzo chętnie widzieliby młodzieńców. Czemu? Bo tam jest power! Są takie kościoły, gdzie dzieci stoją na przodzie. Tam przebaczenie grzechów to jedyne, co usłyszysz. Zgadzam się, że najważniejsza rzecz, którą można usłyszeć. No ale chyba wiecie, zgodziliśmy się już wcześniej, że na tym się nie możemy zatrzymać, nie? Ale tak, tak, są takie kościoły, gdzie dzieci stoją na przodzie i karmimy mlekiem i nie zwracamy uwagi na to, czy ktoś większy, czy starszy, czy już pajdeja, czy już w ogóle co innego. No, mleczko tam. Jeśli są wśród was tacy, którzy pomyśleli, że ojcowie powinni stać na czele wspólnoty, to moje pytanie pomocnicze jest, a dlaczego nie młodzieńcy?
Ojcowie w towarzystwie
młodzieńców.
Pojawiają się pierwsze odpowiedzi, ale ja nie chciałem, żebyście mi je odpowiadali, ale żebyście się nad tym zastanowili. To jest bardzo ważna rzecz. I swoją drogą chyba wydaje mi się, że bardzo ważna rzecz dla Kościoła dzisiaj w obecnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Naprawdę. Ale porozmawiajmy o niej sobie na grupach może. Bardzo bym chciał to usłyszeć. Bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. A jeśli chodzi o faktycznie pytanie, które zadałeś Marek, to nie chciałem jego akurat zadawać, ale ono jest... No, wiecie, w momencie, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy, w tym momencie możemy iść dalej. Bez autodiagnozy nie idziemy dalej. Jeśli zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy, to jest to Boże narzędzie do tego, żeby nas popchnąć, tak? Jezus mówi, módlcie się, żeby ojciec co zrobił, żeby wypchnął robotników na swoje żniwo. I bardzo często Bóg stawia nas w takim miejscu, gdzie zadajemy sobie pytanie z perspektywy Jego inspiracji, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, po to, żebyśmy się nie zatrzymali, żebyśmy nie stanęli w miejscu. Piszę wam, dzieci, gdyż ze względu na Jego imię zostały wam odpuszczone grzechy. Piękna sprawa. Piszę wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Znacie Boga, ojcowie, znacie Boga. Tego, który jest od początku, znacie Boga. Piszę wam, młodzi, bo zwyciężyliście złego. Walka duchowa nie jest wam obca. Napisałem wam, dzieci, gdyż poznaliście Ojca. Rozumiecie, co to znaczy Abba, tata. Abba, ojcze. Napisałem wam, ojcowie, gdyż poznaliście tego, który jest od początku. Ojcowie, znacie Boga. I napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni, Słowo Boże w was mieszka i zwyciężyliście złego. Takie są trzy etapy, w którym jesteś i jeszcze raz powtarzam, jak myślisz, którzy ludzie powinni stać na czele wspólnoty? To jest pytanie, z którym chciałbym was dzisiaj odesłać do domu. Niech was Bóg błogosławi, powstańmy. Mamy czas Wieczerzy Pańskiej. Wiecie, że raczej zapraszam do przodu, ale żeby się nie mieszało, żebyśmy nie robili jakichś, wiecie, dziwnych rzeczy, które mogą być odebrane jako nie wiadomo co, to poproszę dwie osoby, żeby tam wyszły na zewnątrz, zdezynfekowały ręce. Może Karol, Grzesiek, chodźcie, bracia. Tam jest jakiś tam psikacz. Albo przynieś go, to i ja sobie psiknę, połamiemy chleb, wstaniemy i zachęcę was do tego, żeby... To pytanie może właśnie, które się pojawiło, w którym miejscu ja jestem,